Godzina 8.39, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, wnet.fm, oczywiście w internecie, to jest poranek wnet. Już za chwilę, około 9.00, mają się zacząć rozmowy między przedstawicielami rządu a przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, a my w tym czasie dzwonimy do Krakowa. Tam protestują nauczyciele z Solidarności. Teraz naszym rozmówcą będzie, mam nadzieję, pan Piotr Pakosz, przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania. Halo, dzień dobry panu.
Dodam Śląska-Opolskiego.
Śląska-Opolskiego, ale teraz w Krakowie. Dzień dobry tak panu. Jest. Czego pan się spodziewa po tych dzisiejszych rozmowach?
Powiem, tu w ogóle jest trudno coś wyrokować. Znaczy, chciałbym, żeby był przełom. To jest taka moja intencja, ale wiara coraz bardziej gaśnie, niestety. Coraz siły opadają i człowiek coraz mniej wierzy w tych, co rządzą, których żeśmy wybierali. No niestety, przykro to powiedzieć.
Ale dlaczego ta wiara słabnie? Czy pan sądzi, że nie zostaną spełnione żadne postulaty?
No, myślę, że jeżeli to tylko częściowo, te, które będą mniej kosztowały finansowo. Ta godność zawodu nauczycielskiego jest po prostu w pewnym sensie deptana, tak to mogę powiedzieć, bo godność to również i odpowiednie uposażenie, a też rozpuszcza się fake newsy, jakoby nauczyciele to są ludzie uprzywilejowani, którzy bardzo niewiele pracują, wakacje mają, ferie i tak dalej. Ja już mam 70 lat. Nie miałem żadnych wakacji. Jeździłem z młodzieżą na zgrupowania, na obozy. I tutaj nie było takiej mowy o tym. I to jest po prostu w pewnym sensie, przepraszam, już nerwy puszczałem, bo człowiek już ten dzień głoduje i słabnie po prostu, nie? I emocje też puszczają, przepraszam. Także to jest po prostu w pewnym sensie takie oskarżenia to są poniżej pasa, tak mogę powiedzieć. Są nauczyciele, jak w każdym zawodzie, też być może troszeczkę odstający, ale generalnie są wspaniali ludzie pracujący z młodzieżą, coraz trudniejszą młodzieżą i coraz trudniejszymi rodzicami, bo tylko się oczekuje, a w domu się za wiele nie robi. Daje się dzieciom aktualnie tablety, daje się smartfony, zajmujcie się sobą. Nie ma, jak nie ma miłości w domu, nie ma rodziny, to szkoła już nic nie zrobi. Szkoła może wspomóc, ale nie będzie pracowała za rodzinę.
Co musiałoby się wydarzyć, żeby państwo odstąpili od swojego protestu, a przynajmniej od tego najbardziej drastycznego, czyli od głodówki?
No, dzisiaj, mam nadzieję, będzie przełom. Jest czwórka naszych przedstawicieli. Koleżanka, która rozpoczęła, szefowa Małopolskiej Oświatowej Solidarności, Agata Łyko, również nasz szef sekcji krajowej. Już są w Warszawie. Mam nadzieję, że już tam są na tej sali i mam nadzieję, że do konsensusu. Nie wiem, w kogo wierzyć. Nie wiem. No. Przepraszam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy się z państwem...
No przepraszam, to nie była taka rozmowa trochę już trochę zmęczonego człowieka.
To zmęczenie jest całkowicie zrozumiałe, skoro pan już kolejny dzień prowadzi głotówkę. Mam nadzieję, że ci, którzy powinni, wezmą
to
pod uwagę.
Była jasność, bo są też różne jakieś przytyki, że my se tam podjadamy. Ja jestem tylko na wodzie i na wodzie z cytryną rano. Nic więcej. Być może dlatego. Żadnych soków, niczego. Sorry, no jak się podjąłem, to chcę do końca. Dziękuję bardzo i bardzo mi było rozmawiać.
Dziękuję.
Pozdrawiam od tych, którzy głodują i tych, którzy okupują Małopolską Kurator Oświaty. Mogę tutaj dodać, że jako przedstawicielka rządu wspaniale się nami opiekuje i dziękuję za to.
Bardzo serdecznie dziękuję pan. Piotr Pakosz, przewodniczący Regionalnej Sekcji Solidarności Oświaty i Wychowania Śląska-Opolskiego, był rozmówcą Poranka Wnet. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Godzina 8.45. po godzinie 9 mają zacząć się negocjacje. Negocjacje, które mają również w tle tego typu, proszę Państwa, dramatyczne sytuacje, jak na przykład w tej chwili sytuacja głodujących w krakowskim kuratorium nauczycieli z Oświatowej Solidarności. Oczywiście będziemy dalej o tej sprawie informować. Zresztą informujemy w kolejnych audycjach przez cały zeszły tydzień, żeśmy informowali. Jest godzina 8.45, zwykle właśnie około godziny 8.30. Tym razem to się opóźniło nieco. Mamy takie geopolityczne podróże w Radiu Wnet. Rozmawiamy o różnych częściach świata. Teraz też będzie kilka minut takiej geopolitycznej rozmowy. Porozmawiamy o Indiach. Porozmawiamy o Indiach, ale porozmawiamy o Indiach via Wiedeń. W Wiedniu jest pan Krzysztof Zalewski, analityk związany między innymi z Instytutem Bojma w Warszawie. To jest taka nowa placówka zajmująca się sprawami Dalekiego Środkowego Wschodu. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się państwu, witam Kraków, witam Warszawę, witam obie stolice.
Wybory w Indiach będą się odbywać w kwietniu i w maju, chyba największe wybory na świecie i najdłuższe, no bo trwające prawie miesiąc.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, to jest pierwsze zwykle, które się stawia, dlaczego to tak długo trwa? Są wielkie demokracje, takie jak Stany Zjednoczone, takie jak Indonezja, takie jak Brazylia, w których to można zagłosować, można w ciągu dwóch dni, czasami jednego. A w Indiach to trwa ponad prawie 6 tygodni. I odpowiedź jest prosta. Bezpieczeństwo. To znaczy tradycja wyborów indyjskich po uzyskaniu niepodległości jest taka, że one były bardzo krwawe, bardzo brutalne. I rząd centralny nie ufał policji stanowej, która zwykle tych wyborów pilnowała. W związku z tym praktyka teraz jest taka, że policja jest federalna, państwowa i ona jeździ po różnych stanach i po różnych okręgach, żeby te wybory zabezpieczyć. Także wszystkim, którzy się dziwią, dlaczego wybory muszą tak długo trwać, właśnie to bezpieczeństwo wyborów jest odpowiedzią.
To kolejne pytanie będzie w takim razie, jak wygląda frekwencja? Ile osób jest uprawnionych do głosowania i ilu realnie głosuje?
No, to oczywiście są wielkie liczby, więc podam szacunkowo. W zeszłych wyborach głosowało 830 milionów ludzi, czyli może jest uprawnionych do głosowania. W tym roku już jest to 900 milionów. W 2014 roku zagłosowało 550 milionów ludzi, czyli 66% uprawnionych do głosowania. I to jest, no, oczywiście jest to wielkie święto. Jest to też dla ludzi nawet bardzo słabo wykształconych coś ważnego. Jest piękna historia o tym, jak pewien z antropologów badających właśnie zachowania wyborcze, tego jak ludzie głosują, chodził w różnych mniejszych miejscowościach i spotkał taką bardzo starą, płaczącą kobietę, która przed lokalem wyborczym siedziała i obcierała oczy rąbkiem sari swojej sukni. I on zapytał, czemu płacze? Ona odpowiedziała właśnie, że ona nie mogła zagłosować, bo nie miała odpowiednich dokumentów. Więc on ją pocieszał, że jak to jest, że ona płacze, przecież to jest tak dużo ludzi głosuje i jeden głos nie powinien się liczyć. A ona za to odpowiedziała coś bardzo, moim zdaniem, ciekawego. Jego praca polega na tym, żeby zamiatać ziarenka zboża na targu. Ile tych ziarenek zboża na targu, które upadły, zbierze, tym tyle zarobi w ciągu dnia. I powiedziała, że jej głos to jest jak te ziarenka zboża, które zamiata. Niby żadne pojedyncze się nie liczy, ale w sumie dają naprawdę bardzo wielkie liczby i w sumie są bardzo ważne. Także wszystkim, którzy zastanawiają się nad tym, czy warto chodzić na wybory, przytaczam taką opowieść z Indii, w których jeden pojedynczy głos wydaje się nieważny, bo jest w końcu jednym z ponad 500 miliardów, ale dla ludzi, którzy głosują, to naprawdę ważne wydarzenie.
A jaka jest stawka tych wyborów? O co tutaj idzie rywalizacja? Wiemy, że rywalizuje przede wszystkim partia ludowa premiera Modiego z Indyjskim Kongresem Narodowym, ale przecież jest też wiele sił różnych lokalnych.
No właśnie, Hindusi wybierają niby spośród dwóch wielkich partii, ale tylko jak pan zauważył, w ciągu tylko w 1/3 z okręgów wyborczych bezpośrednio dojść do starcia Partii Ludowej Modiego z kongresem Gandhiego. W innych okręgach wyborczych, to są jednomandatowe okręgi wyborcze, będą ze sobą konkurowali przedstawiciele mniejszych partii albo tej jednej większej z jakąś lokalną. Tutaj tych lokalów, tych układów lokalnych jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast stawką jest pytanie o tym, o to, jakie mają być Indie. Partia Ludowa Prawicowa mówi o tym, że to jest państwo Hindusów dla Hindusów, to znaczy hinduistów, tych, którzy wyznają hinduizm. Kongres, tak jak założyciele państwa indyjskiego, podkreślają, że to jest państwo większości hinduistycznej, ale także państwo, w którym mieszkają chrześcijanie i sikhowie i przede wszystkim bardzo liczna mniejszość muzułmańska, w niektórych regionach nawet większość. Więc to jest kwestia też tożsamości Indii. Ale to jest kwestia też tego rozwoju tego państwa. Modi wygrał wybory dlatego, że obiecał efektywne państwo. Wiemy o tym, że Indie mają problemy z efektywnością administracji w bardzo wielu obszarach. No i to jest właśnie pytanie, ocena to jest rządów Modiego, który wiele rzeczy obiecał. Niektóre z nich mu się całkiem dobrze udały, ale w polityce gospodarczej zaliczył dwie takie dość duże klęski. To znaczy pierwszą była polityka demonetyzacji, kiedy z dnia na dzień ogłosił, że pewne banknoty po prostu są nieważne. Można wprawdzie je wymienić, ale jest to trudne. Oblicza się, że to kosztowało gospodarkę indyjską przynajmniej kilka miliardów dolarów, taka akcja jednorazowa wymiany waluty. No i drugi to jest wprowadzenie VAT-u, który miał być prosty, a stał się bardzo skomplikowany i jest tam ponad 6 stawek VAT-owskich i wszyscy się bardzo głowią nad tym, co z tym fantem zrobić. W związku z tym Modi miał być reformatorem gospodarczym, miał to państwo usprawnić, no i ludzie ocenią, na ile mu to się udało.
Tymczasem w ostatnich dniach, tuż na zakończenie, mieliśmy taką historię, że Hindusi powiedzieli, że dołączają do mocarstw kosmicznych. Premier Modi poinformował, że Indie zestrzeliły wysłanego przedtem przez siebie satelitę w kosmosie. Czy to jest bardziej taka gra wyborcza, żeby pokazać, że jesteśmy mocarstwem, czy rzeczywiście Chiny tutaj, znaczy Indie są tutaj tak mocne, że już mogą w kosmosie prowadzić wojnę?
Mam nadzieję, że nie można prowadzić wojny w kosmosie, bo to wedle prawa międzynarodowego i kosmicznego jest niemożliwe militaryzacja tej przestrzeni, ale rzeczywiście wygląda na to, że Indie rozbudowują swój potencjał kosmiczny. Czy to akurat ta rakieta i ta możliwość strzelenia jest rzeczywiście realna, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale wiemy, że Indie mają bardzo rozbudowany przemysł kosmiczny od wielu dziesięcioleci. Mają rakiety, które potrafią satelity wynosić na orbitę własne, mają własne też satelity, w tej chwili ponad 113, o ile dobrze pamiętam, a nawet dzisiaj trzecią w tym roku satelitę własną wynoszą w przestrzeń na orbitę. W związku z tym Indie są mocarstwem kosmicznym, ale czy mają możliwości zastrzeliwania satelitów, no tego jeszcze w praktyce nie wiemy.
To się pewnie dowiemy o nieustającym, wracającym konflikcie między Indiami i Pakistanem. Jeszcze pewnie porozmawiamy, mam nadzieję, że w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Zalewski, analityk Instytutu Bojma, był rozmówcą Poranka Wnet.
Bardzo panu dziękuję, bardzo państwu dziękuję. Życzę miłego dnia.
A my, proszę państwa, wracamy do spraw polityki krajowej. Godzina 8:54, a w studiu kolejny gość, pan poseł Jacek Wilk. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W Sejmie ukonstytuował się klub Konfederacja, złośliwi twierdzą, że to jest klub poselski ich osób, które przedtem wyszły z innych klubów poselskich, zwłaszcza z klubu Kukiza.
No, zazwyczaj jak się tworzy nowy, w tym przypadku nowe koło, bo nie klub oczywiście bardzo chętnie i pewnie niedługo powstanie. Na razie koło, ale szybko się rozrasta.
Przesadziłem, rzeczywiście.
W każdym razie, no, jak się tworzy nowe koło, no to oczywiście, że musi jego członkowie, posłowie muszą pochodzić z innych kół czy klubów, więc tutaj akurat złośliwość, jakby to powiedzieć, kompletnie nie na miejscu, bo, no bo tak to zawsze musi być, inaczej się po prostu nie da.
No i jak polityk Konfederacji ocenia kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego? Czy podoba się panu Piątka Plus już w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości?
To znaczy ja patrzę, szukam, jakoś nie mogę dopatrzeć właściwie kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo elementów czy tez związanych z Unią Europejską jak na lekarstwo, właściwie ich nie ma. Można by odnieść wrażenie, że PiS tutaj prowadzi raczej kampanię już na wybory jesienne, a nie w związku z Unią Europejską. To jest dosyć zabawne. Piątka Kaczyńskiego, wie pan, no ja mam swoją Piątkę Kaczyńskiego. To jest tak, uległość w stosunku do Stanów Zjednoczonych w sprawie ustawy 447, uległość, czy też nawet klęska w stosunku do Izraela, jeśli chodzi o ustawę o IPN, nowelizację tej ustawy. Następnie uległość przed Brukselą, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy. Następnie też całkowite poddanie się w sprawie pakietu klimatycznego, który nas ma pozbawić suwerenności energetycznej. No i jeszcze uległość wobec, no, banderowskiej Ukrainy. Także tak ta piątka wygląda tak naprawdę. To jest prawdziwa piątka Kaczyńskiego. Także, wie pan, no oczywiście ja nie chcę o tych obiecankach, które tam się mnożą jak króliki teraz, opowiadać, bo to są nonsensy kompletne i bzdury. No ale Prawo i Sprawiedliwość sobie sprawdziło, że jak będziemy jeszcze bardziej obiecywać, to, no to zabezpieczy swój, czy zapobiegnie spadkom, jakie ostatnio miało w związku z tam różnymi aferami. Przy czym przechodzi w tej chwili już tak naprawdę pewne granice absurdu, no bo można obiecać wszystko, tylko po co, tak? No to jest program na zasadzie dam wszystkim wszystko, tak? Taki trochę, no, zabawny już się robi.
Nie chcę tutaj usprawiedliwiać nacjonalistycznych tendencji na Ukrainie, które nas niepokoją bardzo często, ale akurat wydaje się, że sądząc po tych wyborach prezydenckich, z którymi tam mamy do czynienia, to nie tyle są banderowskie, co raczej takie medialno-telewizyjne, skoro gwiazda telewizyjna zostaje prezydentem.
Zgodzę się, że faktycznie w tej chwili mamy jakiś taki ciekawy obrót sprawy na Ukrainie. Gwiazda telewizyjna, komik zdaje się, czyli aktor komediowy, ma wielkie szanse, żeby zostać prezydentem. No cóż, aktorzy już bywali rzeczywiście prezydentami w różnych miejscach, tutaj głównie w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Ronald Reagan, ale nie tylko, więc to nie jest rzecz nowa, natomiast rzeczą nową jest, że aktor komediowy akurat zostaje. No widocznie na Ukrainie jest taka sytuacja, że można się już tylko pośmiać i to najbardziej jakoś Ukraińcom odpowiada.
Wróćmy w takim razie do sytuacji polskiej, skoro tak się tutaj nie podobają panu propozycje Prawa i Sprawiedliwości, jakie propozycje wspólne mają politycy, których łączy Konfederacja? I czy pan na pewno utożsamia się z wszystkimi propozycjami pana kolegów z tego obozu?
Panie Radek, oczywiście, że się nie utożsamiam, bo Konfederacja jest koalicją i w skład koalicji wchodzą różne ugrupowania, które mają różne programy. Ja nie zmieniam poglądów, ani nie przyjmuję wszystkich postulatów programowych innych formacji. Natomiast my, jak to koalicja, idziemy pod kilkoma wspólnymi postulatami i zasadniczym tutaj punktem wyjścia jest to, że my odrzucamy Unię Europejską w obecnym kształcie.
Ale to znaczy, on jest nie do zaakceptowania. Innymi słowy?
Polexit jest ostatecznością oczywiście, natomiast ta Unia w obecnym kształcie utrzymać się nie może, ponieważ jest absurdem na różnych płaszczyznach i na różnych, z różnych perspektyw. Właściwie z każdej perspektywy jest absurdem. Z punktu widzenia politycznego już dawno straciła równowagę między Paryżem a Berlinem, jest zdominowana tylko przez jedno państwo, co na dłuższą metę nie może oczywiście się utrzymać, bo to rodzi różne napięcia. Z punktu widzenia prawa to jest narzucanie pewnych ujednoliconych rozwiązań wszystkim krajom bez względu na ich systemy i tradycje prawne, co znowu jest bardzo konfliktogenne. Z punktu widzenia ekonomii to jest niszczenie konkurencyjności poszczególnych państw i dlatego obszar europejski jest coraz gorszy i coraz słabiej się rozwija. Z punktu widzenia na przykład społecznego to jest to multikulti, które kompletnie się nie sprawdziło i powoduje mnóstwo różnych napięć i eskalacji i tak dalej, i tak dalej. Z jakiejkolwiek strony pan spojrzy na to super państwo europejskie, to ono po prostu sypie się w tym momencie i to jest rzecz normalna. Tak, kiedyś skończył się porządek wiedeński, tak się skończył porządek wersalski, tak skończył się szczęśliwie porządek jałtański, tak teraz się kończy porządek lizboński.
No dobrze, i są tacy, którzy twierdzą, że jak już się rozsypie, to pozostaniemy jak za dawnych czasów między Rosją a Niemcami i to wcale nie jest dla nas dobra sytuacja.
Cały czas jesteśmy między Rosją a Niemcami.
No ale jednak jakoś tam te Niemcy są uwiązane.
Proszę pana, Niemcy są uwiązane, nie wiem jak są uwiązane. Niemcy po pierwsze rządzą Europą, a po drugie mają bardzo dobre relacje z Rosją, więc nie bądźmy oderwani od rzeczywistości. Tak to niestety wygląda. Poza Unią Europejską oczywiście istnieje życie i ma się świetnie i to życie i gospodarcze i też militarne i są różne sojusze, które niezależnie od Unii Europejskiej i polityczne, które niezależnie od Unii Europejskiej istnieją. Zwracam uwagę, że na przykład jest taka stara, dobra Rada Europy. Instytucjami tejże Rady Europy jest czy to Trybunał w Strasburgu, Praw Człowieka, najważniejszy z naszego punktu widzenia, czy to Komisja Wenecka. W Radzie Europy jest 46 albo 7 państw, między innymi takie państwa jak Gruzja, też Ukraina, wiele in Rosja też przecież i tak dalej, i tak dalej. Są państwa, które nie są w Unii, a są we wspólnym obszarze gospodarczym, jak Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia, więc nie, jak ja słyszę takie bajki, że poza Unią Europejską nie istnieje żadne życie, no to myślę sobie, że albo ktoś w ogóle nie wie, gdzie żyje, albo nie ma jakichś elementarnej wiedzy. Więc krótko mówiąc, ten porządek lizboński, Unia Europejska pod traktatem lizbońskim pęka w tym momencie i trzeba już myśleć o tym, co po tym traktacie, co po tym, jaki nowy porządek w Europie trzeba ustanowić. I to musi być ten porządek, który dawał Europejczykom korzyści i dochody, czyli to jest porządek gospodarczy. Europejska wspólnota gospodarcza, wspólny obszar celny, 4 wolności. I tyle. Natomiast to super państwo, które w tej chwili się tworzy, ten nowy Związek Radziecki i z marksizmem kulturowym jako przewodnią ideologią, ostać się nie może. No i po to idziemy tam, żeby po prostu być silną opozycją w stosunku do tych eurokomunistów, którzy próbują nowy Związek Radziecki nam tutaj narzucać.
Skoro nie podoba się panu polityka społeczna Prawa i Sprawiedliwości, to rozumiem, że bliżej panu jest w takiej sytuacji do obecnej głównej siły opozycyjnej.
Panie redaktorze, nie jest mi bliżej, ponieważ nie ma żadnej istotnej różnicy między PO a PiS. We wszystkich tak naprawdę istotnych kwestiach oni prowadzą politykę identyczną, więc
problem skąd tylko, w takim razie ta straszna niechęć między tymi ugrupowaniami, skoro są tacy podobni?
Zazwyczaj tak jest, że ugrupowania najbliższe sobie najbardziej ze sobą wojują. To jest rzecz zupełnie, zupełnie normalna.
Mógłby pan zacytować podobieństwa programowe PiS-u i PO, przynajmniej w 3 przypadkach poprosimy.
Podnoszenie podatków, podnoszenie deficytu, zadłużanie państwa. Ja mogę tak przez godzinę, panie redaktorze, więc nie ma problemu. We wszystkich istotnych, tak powiedziałem, aspektach, zwłaszcza gospodarczych, to jest identyczna polityka zasadniczo, która nie przynosi żadnych... Kolejna rzecz, ZUS. Na przykład nasz największym problemem naszych finansów publicznych jest katastrofalny system ubezpieczeń społecznych, który jest główną przyczyną zapaści demograficznej, który zniechęca do posiadania dzieci, który powoduje, że tak naprawdę jesteśmy okradani w ciągu naszego życia na kilkaset tysięcy złotych i nic z tego nie mamy. I obydwie partie, cały popis od kilkunastu lat tak naprawdę nie przeprowadził żadnej, nawet nie ma pomysłu na wyrzucenie tego systemu do kosza, tylko brniemy w tę piramidę finansową i w to jedno wielkie oszustwo.
To kończąc w takim razie, jaki pomysł na wyrzucenie tego systemu do kosza mają politycy związani z Konfederacją?
Jest kilka koncepcji. Najprostsza, taka najbardziej najbardziej akceptowalna szeroko, to jest koncepcja emerytury obywatelskiej, ale tak naprawdę musimy dążyć do systemu, w którym Polacy przede wszystkim powinni mieć możliwość sami się zabezpieczyć na emeryturę. Zawsze tak było, panie redaktorze, że człowiek odkładał pewne środki na tak zwaną czarną godzinę, w tym celu też zabezpieczał się, mając więcej dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ja panu powiem, jaką można by jedną maluteńką zmianę w obecnym systemie przeprowadzić, która zmieniłaby wszystko. Mianowicie zachowując te wszystkie zasady, jakie są teraz, wysokość składek, sposób ich opłacania i tak dalej, gdybyśmy wprowadzili tylko to, że składki pracujących dzieci idą na konto swoich rodziców i tylko swoich rodziców, to byłaby to zmiana rewolucyjna. Mimo, że symboliczna, ale rewolucyjna, ponieważ akurat kobieta, która ma troje czy czworo dzieci w tej chwili jest w najgorszej sytuacji, ma najniższą emeryturę i jest najbardziej, że tak powiem, cierpi z tego powodu, a po tej zmianie, o której mówię, miałaby najwyższą emeryturę. I to byłby tak silny impuls do posiadania dzieci, że z całą pewnością byłoby to wiele razy niebo skuteczniejsze niż program 500+, który nic nie daje pod względem demografii, a tylko jest czystym transferem socjalnym.
poseł Jacek Wilk, który, jak państwo słyszycie, chce przeprowadzać konserwatywną rewolucję. Czy pan kandyduje?
Kontrrewolucję.
Gdzie?
Kandyduję, jutro będzie ogłoszone. Na razie jeszcze zachowajmy to, że tak powiem, w napięciu.
Chce pan ogłosić swoje kandydatury 1 kwietnia?
No właśnie, dlatego, że dzisiaj jest 1 kwietnia, więc może ktoś by doszedł do wniosku, że taki żart, także jutro będzie ogłoszone.
My w ogóle z niczego nie żartujemy. Przecież słychać, Jacek Wilk, poseł koła Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie,
serdecznie dziękuję.
Dziękuję, a teraz przepraszam, to opóźnienie to jest oczywiście moja wina. Proszę potraktować to jako prima aprilis. Aleksander Wierzejski, przegląd wydarzeń, faktów i mediów.
Czas na przegląd prasy.
Zaczynamy od Japonii. W kraju kwitnącej wiśni, właśnie kwitną akurat wiśnie, w zależności od odmiany drzewa, okres kwitnienia potrwa do początku maja, zebrały się tłumy wokół Pałacu Cesarskiego. Prasa wysłała helikoptery, a całość była streamowana na żywo w internecie, ponieważ Japończycy usłyszeli bardzo ważną informację. Po miesiącach narad eksperci dworu cesarskiego opracowali nazwę, hasło kolejnego panowania cesarskiego. 1 maja na chryzantemowym tronie zasiądzie dzisiejszy książę Naruhito, a Japończycy rozpoczną epokę Reiwa. Władze przewidują 2 tygodnie wakacji, aby umożliwić wszystkim śledzenie abdykacji cesarza Akihito i uroczystej intronizacji cesarza Naruhito. Sama nazwa Reiwa wywołała liczne komentarze. Sam premier Shinzo Abe oświadczył, że to oddaje Japonię, gdzie każda osoba może mieć nadzieję na przyszłość, a ich kwiat może w pełni rozkwitać. Sama nazwa Reiwa pochodzi z wierszy poety Manyoshu. To klasyka japońskiej literatury zebrana w drugiej połowie VIII wieku w jeden tom pod tytułem Zbiór 10 000 liści. Znaki, którymi zapisuje się słowo Reiwa, zdaniem specjalistów, mogą oznaczać ambicje, harmonię, ale sam przydostek Rei często oznacza słowo rozkaz. A my tylko przypominamy, że czasy cesarza Hirohito dla Japończyków to były znane jako nazwa epoki ery Showa, a panowanie jego syna Akihito to ciągle trwająca epoka Heisei. W europejskich miastach przeszły wczoraj tysiące ludzi w marszach życia, między innymi w Paryżu, Brukseli, we włoskiej Weronie. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyło w marszu rodzin, który zorganizowano pod koniec trwającego od piątku 13. Światowego Kongresu Rodzin. Na przykład do Werony zjechali uczestnicy z całych Włoch. Wyróżniały ich różowe i niebieskie balony oraz transparenty z hasłami: Bóg, rodzina, ojczyzna. Tak dla życia, nie dla aborcji. Organizatorzy przypomnieli, że rodzina to fundamentalny filar społeczeństwa i powinna być w centrum polityki władz. Wiadomości wyborcze. Na Ukrainie trwa liczenie głosów po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Spotkają się w niej Włodymyr Zieleński z urzędującym prezydentem Petro Poroszenko. Według doniesień prasowych Włodymyr Zieleński reprezentuje oligarchę Igora Kołomońskiego. Wczoraj w polskich mediach burzę wywołało informacja o jego żydowskim pochodzeniu. Pan Kołomoński jest między innymi właścicielem grupy Privat i grupy medialnej 1+1. Tam jest też telewizja, internet, radio, gdzie w jednym z seriali satyrycznych Sługa Narodu obecny kandydat na prezydenta grał rolę prezydenta kraju. Petro Poroszenko to właściciel czekoladowego koncernu Roschen. Rok temu wartość tego majątku szacowano na 1 600 000 000 dolarów. A z Rosji płyną informacje, że to w ogóle niepoważne, jeśli w przeddzień wyborów opinia publiczna nie wie jeszcze, kto będzie zwycięzcą wyborczym. Wschód nieco dalszy. W municypalnych wyborach w Turcji Partia Sprawiedliwości i Rozwoju Recepa Erdoğana straciła władzę w 14 z 30 wielkich miast, między innymi w Istambule i stołecznej Ankarze. Geograficznie wygląda tak, że rządząca partia nie rządzi w miastach śródziemnomorskich, a zyskała za to głosy w Anatolii. Sam Erdoğan zapowiedział, że jego partia odwoła się do komisji wyborczej i będzie żądać ponownego przeliczenia głosów, a wybory parlamentarne w Turcji odbędą się w czerwcu 2023 roku. Nieco bliżej Polski, a właściwie najbliżej, bo w Słowacji prezydentem kraju została pani Zuzanna Czaputowa, 45-letnia prawniczka, którą poparło 58,4% głosujących. Na początku kampanii wyborczej sondaże dawały pani Czaputowej około 10% poparcia, ale po rezygnacji jednego z faworytów, naukowca Roberta Mistrzyka, jej notowania gwałtownie wzrosły. A w kampanii wyborczej zwracano uwagę na liberalne poglądy pani Czaputowej, między innymi na gotowość przyzwolenia na rejestrowane partnerstwo osób tej samej płci i adopcję dzieci przez takie pary. Pani Czaputowa mówiła, że jest to są jej prywatne poglądy, a nie program wyborczy. Jeszcze jednej kobiecie polityku z naszego regionu, otóż pani Kersti Kljaulant, prezydent Estonii, wzięła wczoraj udział w 30-kilometrowym biegu zorganizowanym przez stacjonujące w jej kraju wojska Paktu Północnoatlantyckiego i wzięła udział czynny, czyli przebiegła tą trasę. Skoro o żołnierzach mówimy, to na placu Koraciego w Radomiu, to takie miasto w 1/3 trasy między Warszawą a Krakowem, wierność Rzeczpospolitej przysięgali żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnych, a przysięga była dla tych, którzy ukończyli z sukcesem szkolenie podstawowe organizowane przez 62. Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że w szeregi Wojska Polskiego zgłosiło się ostatnio 15 500 młodych ludzi. To dotyczy tak wojsk operacyjnych, jak i służby terytorialnej. Stan polskiej armii. W tej chwili wojska operacyjne liczą niemal 105 tysięcy osób. Rok temu było to 98 tysięcy, a do tej liczby 105 tysięcy dodajemy jeszcze 19 tysięcy żołnierzy wojsk terytorialnych, z których 3 tysiące stanowią żołnierze zawodowi. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada rozwodnienie dyrektywy określanej w publicystyce jako akta 2, a dotyczącej prewencyjnej cenzury w internecie. Podczas sobotniej konwencji w Gdańsku Jarosław Kaczyński zapowiedział implementację tego ustawodawstwa tak, by zachować wolność w internecie na terenie Polski. A Platforma Obywatelska, która zapowiadała walkę o odrzucenie tej dyrektywy, jednak w ostateczności kilku eurodeputowanych tego ugrupowania poparło i dyrektywa ich głosami przeszła. Zresztą o tym mówiliśmy sporo. Mijają 3 lata od wdrożenia programu 500+. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że program dotyczy 3 600 000 dzieci i kosztował dotąd 67 miliardów złotych, czyli sumę, której żaden rząd nie wydał na politykę społeczną. Dzięki temu ponad 300 tysięcy dzieci wyszło z nędzy, a współczynnik zastępowalności pokoleń wzrósł z 1,29 do około 1,5, a do tego, jak podkreślił wczoraj premier Mazowiecki, udało się wdrożyć procedurę cyfryzacji państwa, bo przytłaczająca większość dzieci rodziców składa wniosek online. Czy zamiary PiSu Piątka plus Kaczyńskiego będą miały negatywny wpływ na polską gospodarkę? Na to pytanie odpowiedziała agencja Fitch Ratings. Utrzymała ona ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Zdaniem analityków rating odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne podtrzymywane przez zdrowe ramy polityki gospodarczej i silny sektor bankowy. Te czynniki równoważą niski poziom PKB na mieszkańca i wysoki dług zewnętrzny. Mówiąc ludzkim językiem, pozytywne i negatywne czynniki, które mogą wpłynąć na polski rating, wzajemnie się równoważą, a agencja zakłada, że rząd nie przekroczy deficytu w wysokości 3%. Stany Zjednoczone, tam odbyły się protesty w Nowym Jorku, San Diego, Waszyngtonie, Chicago, Bostonie, Los Angeles, Hartford, Denver i Filadelfii pod hasłem uchylić nieuczciwą ustawę 447. Mówimy nie oddawaniu mienia bezspadkowego. Ustawa 447 to niekonstytucyjny precedens. Brytyjski rząd w sprawie Brexitu. Państwo się pytacie, jak będzie? Otóż brytyjski rząd rozpoczął w sobotę rejestrację pobytu obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to około 3 300 000 ludzi. Proces jest bezpłatny. Na złożenie wniosku jest czas co najmniej do grudnia 2022 roku. Taki aplikant musi potwierdzić tożsamość, miejsce zamieszkania, brak poważnych wyroków skazujących go, aby uzyskać status osoby osiedlonej, czyli settled status, trzeba będzie udowodnić, że w ostatnich 5 latach przebywało się na terenie Zjednoczonego Królestwa przez co najmniej 6 miesięcy w każdym z tych lat. W przeciwnym razie osoba składająca wniosek otrzyma tymczasowy status osiedlony, pre-settled status, który będzie można zmienić po uzyskaniu wymaganych ustawą 5 lat. No i tyle na temat tego, czy będzie Brexit, czy nie. W wywiadzie dla Tagesspiegel niemiecki polityk CDU i Spitzenkandidat na przewodniczącego Komisji Europejskiej powiedział, że chce powołać gremium ekspertów, które będzie kontrolować praworządność w państwach członkowskich Unii. Jeśli znajdzie jakieś nieprawidłowości, to będzie zgłaszać to do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Manfreda Webera szczególnie martwi sytuacja na Węgrzech, w Polsce, a także w Rumunii. My z innym niemieckim politykiem znajdziecie Państwo wywiad na stronie 16 Gazety Polskiej codziennie. Autorzy znani skądinąd, Antoni Opaliński i Olga Doleśniak-Harczuk, albo odwrotnie, rozmawiali z Georgem Pazderskim. To polityk, były pułkownik Bundeswehry, który jest w tej chwili politykiem AfD, więc bardzo ciekawe niemieckie punkt widzenia. A teraz, proszę Państwa, krótki poradnik, bo trzeba 1 kwietnia, jak rozpoznać pisiora. Państwo może nie wiedzą, ale nawet osoby nowoczesne, otwarte i pełne europejskich wartości mają wokół siebie zakamuflowanych pisiorów. Czasem są to znajomi, a czasem służba wykonująca polecenia osób wyżej postawionych. No i nic dziwnego, że ćwiczą się te osoby wyżej postawione w rozpoznawaniu subtelnych, ukrytych znaków, jakie mogą zdradzać właśnie pisiora. Jerzy Mejsztowicz, poseł partii Nowoczesna z kropką, a wcześniej absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dostrzegł w klapie dziennikarza Wojciecha Muchy z Gazety Polskiej w trakcie programu telewizyjnego znaczek z podejrzanymi kolorami. Był to kolor biały i czerwony. No i poseł uznał, że to oczywisty symbol pisowski. Kolejna dobra rada pochodzi od Róży Marii Barbary Grafin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowskiej, która opisała w przystępny sposób, jak rozpoznać pisiora. Wczoraj jechałam taksówką i kierowca miał różaniec na lusterku powieszony i ja od razu myślę, że pisior, powiedziała europosłanka i prominentna politykini, doradźcie państwo właściwej formy Platformy Obywatelskiej. Tyle w Kurierze i jeszcze chwila na autopromocję. Jutro o 18:00 zapraszam na audycję Nowy Wspaniały Świat, a będziemy mówić o energii atomowej i jej nowym wcieleniu, czyli małych, tanich reaktorach, które mogą wprowadzić już za kilka lat rewolucję energetyczną również u nas.